W audycji Ślady Pegaza gościmy dzisiaj poetę, także początkującego prozaika, bo zaczął nasz gość pisać opowiadania, także animatora kultury, który organizuje mnóstwo wydarzeń związanych z poezją, Józef Czarny-Bilski. To zacznijmy od wyjaśnienia tego pseudonimu Czarny. Skąd on się wziął i jak można go zlokalizować w pana życiorysie na przykład?
A to jest taka śmieszna historia, ponieważ ja z jednej strony bardzo lubiłem i lubię do dziś ubierać się na czarno, więc ta ksywka się gdzieś tam ciągnęła już w podstawówce. No ale potem przyszło liceum, dorobiłem się nieco innej ksywki, trochę o tym zapomniałem i przyszedł czas na studia, a ja ogólnie, że tak powiem, z urodzenia jestem introwertykiem i też autostopowi zawdzięczam to, że on mnie trochę wychował i ucywilizował, no bo jak się wsiada do jakiegoś obcego auta, to trzeba gadać. A tu człowiek najchętniej by nie miał ochoty gadać, tylko poleść na wrzosowisko. Znaczy w moim przypadku w wieku lat 16 to bardziej na bagna nad Biebrzą i Narwią, ale to jakby o to chodziło. Więc jednak zaczynawszy studia, ten mój introwertyzm bardzo mocno buzował do tego stopnia, że ja przychodziłem na zajęcia ze śpiworem w plecaku, a karimata dyżurnie stała w lektorium, więc nigdy nie było wiadomo, kiedy ja zniknę. I dość często znikałem. Na szczęście wykładowcy chyba zorientowali się, z jakim delikwentem mają do czynienia i za bardzo mi życia nie utrudniali. Natomiast gdzieś mniej więcej po pierwszym roku studiów trafiłem, bo ja wbrew pozorom, bo są ludzie, którzy jakby tą poezją żyją od małego. Natomiast ja od małego to ja słuchałem sobie radiowej dwójki, czyli muzyki klasycznej, która to była łamana przez wszechobecne disco polo, które przyznam się szczerze lubię. To są wspomnienia z takich wakacji rozgrzanych piachów na rodzinnej wsi i to disco polo, które leciało ze wszystkich przejeżdżających maluchów i dużych Fiatów i było jeszcze wtedy melodyjne i nawet miało jakieś ślady treści. Także jakby to było muzycznie i ja dość późno wszedłem w świat poezji śpiewanej w ogóle i to było na pewno po 20 roku życia i też wtedy już trochę zaczynałem pisać o Bieszczadach. Ale też ja się zawsze boję czegoś takiego jak mimochodem zrobienie plagiatu, więc staram się nie czytać poezji o górach, bo to się gdzieś jakiś ikonostas gór zapałęta, człowiek to napisze niechcący, a potem go uświadomię, że to już czterech napisało przed nim. Więc mało czytałem tych wierszy, no ale oczywiście jakby lekcje z Śliwiaka, Kubiaka i Harasymowicza trzeba było odrobić. Zresztą teraz to ja takie lekcje czasem w szkołach prowadzę. Teraz właśnie 8 maja mnie Wielkopolska czeka z takim programem dla młodzieży właśnie o poezji górskiej. Ale wracając, Harasymowicz ma taki wiersz, który się zaczyna od słów. Kto zawsze jest spakowany, gotowy do drogi, kto jest czarnym turystą. I mi się jakby też nie od razu, ale już jak zacząłem troszeczkę zawodowo się zajmować poezją i jeździć na te spotkania autorskie i żyć z tego, no to natychmiast mi się przypomniała ta stara ksywka i to wieczne moje spakowanie na pierwszym roku studiów. I doszedłem też do wniosku, że imię jest charakterystyczne, bo Józefa to teraz ciężko spotkać jeszcze z moim PESEL-em. Natomiast jednak trzeba by poszukać czegoś, co jest bardziej charakterystyczne i łatwiej zapamiętywalne. I w ten sposób powstał Czarny Poeta i jakby kanał na YouTubie Czarny Poeta, Facebook Czarny Poeta Józef, strona www.czarnypoeta.bieszczady, także żeby się to utrwaliło i to faktycznie jest bardziej zapamiętywalne.
Myślę, że tak. Natomiast wspomniał pan o PESEL-u, no to powiedzmy rocznik 1984. Młody człowiek, a tutaj można odnieść wrażenie, że człowiek z innej epoki tak momentami, no bo tak.
Mówią, że stara dusza.
Stara dusza. No więc skąd pan się wziął? Taki, jaki pan jest.
Ja to najchętniej bym się z dwudziestolecia międzywojennego wziął i od razu tam wrócił. Bo przynajmniej jak człowiek założy prochowiec albo marynarkę, to się na niego dziwnie na ulicy nie patrzą, a ja o ile jakby w Bieszczadach strój obowiązkowy wietnamka i gumofilce i zresztą ja bardzo lubię chodzić tak bardziej na zielono, to jednak jak człowiek wraca do cywilizacji, to ma ochotę troszkę powyglądać. Zresztą co niektórzy moi znajomi z czasów studiów długich i przewlekłych i doktoratu, to jak mnie zobaczyli na zielono, to mnie po prostu nie poznali.
Mówi pan o sobie niejednokrotnie, że terminuje na zakapiora.
A tak, to jest właściwie nie ja wymyśliłem. To wymyślił Andrii Kirym z Bieszczad do spółki z niejakim Bogdanem z Garwolina, który też robi fajne imprezy muzyczne i zaprasza chłopaków stamtąd. To właściwie było tak, że jakby jak te Bieszczady były jeszcze takie właśnie bardziej zakapiorskie, w sensie ci oryginalni zakapiorzy zakapiorzyli i to nie było taką hucbą, że ktoś przyjechał dwa razy, kupił ziemię, założył kapelusz i jest wielkim zakapiorem. No to ja właśnie już pisałem wiersze, już się tłukłem po tych Bieszczadach, już byłem po pierwszej zimie w Bieszczadach. No i cóż, ja tego kapelusza sobie nie kupiłem, nie założyłem. Dopiero jak się ze mnie zaczęła ta stara bieszczadzka gwardia podśmiechiwać, że ja terminuję na zakapiora, to ja dopiero sobie sprezentowałem kapelusz. Także taka sytuacja.
Przywołał pan w czasie tej naszej rozmowy nazwiska kilku poetów, ale jest jeden poeta, który chyba jest dla pana najważniejszy z tego, co pan wielokrotnie podkreśla w wywiadach. Ryszard Szociński, poeta zmarły w 2018 roku, bieszczadnik, poeta Bieszczadu. Kim dla pana był, kim nadal jest?
Mistrzem. Ryszard stworzył tę potworę, którą teraz państwo słuchają, bo ja pisałem sobie spokojnie do szuflady. Wprawdzie już coś tam o tych Bieszczadach napisałem, już jakąś jedną nagrodę czy dwie dostałem. Natomiast ja absolutnie nie byłem ani tego pewien, ani nie byłem pewien tego, czy to w ogóle wydawać, tomik. No i tak się złożyło, że poznałem się z Ryśkiem, tak w pewnym momencie, to nawet nie ja zapytałem, czy on może spojrzeć na te wiersze, tylko on mówi, jak piszesz, to przynieś wreszcie. No to mu przyniosłem i to on wybrał wiersze do pierwszego tomiku, wprawdzie jakby nie kolejność, ale te, które się mają znaleźć. On bardzo jakby walczył z przegadaniem wierszy. Znaczy ja przegaduję, on z tym walczył. Także no tak naprawdę przesiedzenie w kanciapie u Ryśka Wcisnej 4 godzin to był skok poziomu pisania o jeden rok. To dosłownie to tak wyglądało. To było gadanie o poezji, a właściwie nie o poezji, bo nagle wróbel kąpiący się w kałuży był tą poezją i to było takie bardzo mocno stedowskie. No i właśnie Rychu też podpowiedział mi, gdzie wydać, gdzie szukać wydawców. Też mi napisał recenzję na ten mój pierwszy debiutancki tomik, która mi do dziś niejedne drzwi otwiera. Napisał też recenzję na czwarty tomik, na tomik Miejsce, którego zresztą Polskie Radio Rzeszów jest patronem medialnym i którego wydania już Rysiek nie doczekał.
Z tych tomików, które pan dzisiaj przyniósł do studia, może jakiś wiersz, który przeczytałby pan, myśląc właśnie o Ryszardzie Szocińskim, o Bardzie Bieszczadu, bo to też podkreślmy, że Ryszard Szociński mówił Bieszczad, a nie Bieszczady.
Tak, i poeci, którzy się z nim zetknęli, to też natychmiast zaczynają używać tego słowa Bieszczad i to jakby widać natychmiast, kto miał styczność z Szocińskim, a kto nie. I ja też się wiecznie z tego Bieszczad muszę tłumaczyć, bo jak się gdzieś tam czasem występuje, to zawsze im dalej na zachód oczywiście, to zawsze się trafi jakaś wojująca pani polonistka, która natychmiast mnie zaczyna poprawiać. Także ja się muszę tłumaczyć. W ogóle też w tym tomiku Miejsce, akurat nie w tym wydaniu, bo w tym momencie trzymam w dłoni pierwsze wydanie, natomiast ja już w drugim umieściłem bardzo obszerną notkę o Ryśku ku promocji, ku temu, żeby ludzie poszukiwali jego tomiku wciąż w księgarniach i tam też umieściłem jeden jego wiersz i zdjęcie, także staram się jakby odwdzięczyć za to, co Rysiek mi uczynił i za to, że stworzył ze mnie poetę czynnego, a nie piszącego do szuflady. Natomiast wracając do znowuż tego najnowszego tomiku, w nim jest taki wiersz Zapominanie. Trochę to jest tak, że teraz zawsze jak, zresztą niedawno 25 marca była rocznica kolejna, siódma już. Zawsze jak przychodzę na ten cmentarz sobie pogadać z Ryśkiem, to zawsze jakaś fraza mi gdzieś tam skapnie i z tego powstają wiersze. Dla tych z Państwa, którzy nie byli na cmentarzu Wcisnej, Rychu właśnie bardzo lubił patrzeć na wróble. Tam była taka kałuża przed jego atamanią i on zawsze tak się uśmiechał, jak te wróble się w tej wodzie pluskały. Więc Ryśkowi na grobie zrobili księgę i kałamarz. I w tym kałamarzu, jak się zbiera woda, to przylatują do niego wróble. I to też jest w tym wierszu.
Niesamowite. To słuchamy. Tomik pod tytułem...
Natura rzeczy. Zapominanie. Coraz mniej pamiętam z twoich słów. Śpieszę z notatkami, czytuję książki w rytmie liturgicznym. Pusty próg przechowuje twój spokój. Wraz z wróblami czekam na nim na deszcz. Dziś upalnie, Bieszczad nie pali lulek, ślimaki śpieszą przed słońcem. Lato na patyku krzyczy młodością, przychodzę chwilę później, na trawie już rdza. Coraz mniej pamiętam, wciąż tu wracam na słowo. Żuraw zgubił pióro. Prosto w wiersz.
Gdyby zamknąć oczy, to można poczuć prawie, że ten powiew wiatru w Bieszczadzie i zobaczyć też pod powiekami takie obrazy, które z Bieszczadami się nam kojarzą, ale w tym wszystkim potrzebne jest coś, o czym też pan wielokrotnie mówi i co widać w pana wierszach, czyli potrzebna jest taka uważność. Spostrzegawczość to brzmi tak jakoś zwyczajnie, ale uważność, wrażliwość na to, co widzimy, z czym, z kim się spotykamy.
Czy ja mam wrażenie, że tematy poezji siedzą wszędzie, a już najbardziej siedzą w tych najmniej poetyckich miejscach. Zdarzyło mi się wydać mój drugi tomik, czyli Trzy wieczory w Siekierezadzie. To jest 55 wierszy i uprzedzając wszelkie domysły, żaden nie powstał na trzeźwo. Powstały faktycznie podczas trzech wieczorów, były pisane taśmowo na skrawkach papieru i chusteczkach i one były do obrazów, do ludzi, do sytuacji, które się tam wydarzyły. Potem jeszcze był długi proces składania tego tomiku, bo 2 lata czekałem na grafiki. No i jeszcze do tego trzeba było zrobić fotografię, więc specjalnie dla nas otwierano knajpę i żeśmy chodzili, a w Siekierezadzie jest dość ciężkie światło, bo to są jarzeniówki, więc ja do pewnych zdjęć to z pałatką wojskową odczepioną z sufitu stałem i regulowałem dopływ światła z okna na zasadzie jasem netoperek. Także tak to wygląda. Na koniec jeszcze Rafał Dominik napisał, jak to zwykle on pięknie i soczyście napisał opinię na okładkę, co natychmiast zaskutkowało pewnym skandalem, no bo jak to jest, że poeta umieszcza opinię, w której są przekleństwa, a ja mówię, że ale to przecież o to chodzi, to są Bieszczady, to jest prawdziwe, przecież tam nikt la 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 i bieszczadzkie anioły nie śpiewa, no jakby to jakby idźmy w stronę jakiegokolwiek autentyzmu.
Porozmawialiśmy trochę o prozie życia, to może od prozy pana twórczości zaczniemy trzecią część naszej rozmowy już za parę chwil.